Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura na co dzień. Dzisiaj w Muzeum Manga gościmy i z wielką radością witam w studiu dyrektorkę muzeum, Bognę Dziechciaruk. Kłaniam się. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę. I jest z nami również Dominik Lisik, kurator wystawy Duch ukryty w drzewach, tradycja i kunszt japońskiego ciesielstwa. Kłaniam się. Dzień dobry. Wspaniała wystawa. Mówimy o niej od ładnych kilku dni, a należałoby właściwie od kilku tygodni i miesięcy, by państwa mobilizować do odwiedzenia muzeum. A jeden z powodów naszego dzisiejszego spotkania to fakt, że wystawa się kończy i trzeba błyskawicznie odwiedzić pawilon Europa Daleki Wschód oraz marka Radia Kraków, którą jednogłośnie z wielką radością i entuzjazmem przyznaliśmy po raz kolejny muzeum. Pani dyrektor, ukłony, podziękowania i gratulacje oraz oczywiście dla kuratora.
To wielka, wielka radość ta marka. Kolejna marka dla Muzeum Manga, ale to nas wcale nie rozpieszcza. To ważna nagroda, ważna, bo w Krakowie dużo się dzieje, znów dużo się dzieje i zdaję sobie sprawę, że ten wybór nie jest łatwy. Wystawa też nie jest wystawą oczywistą i tak jak my pracowaliśmy nad tym, będziemy pewnie o tym mówić, i dojrzewaliśmy do tej wystawy. To samo dotyczy naszego odkrycia, jak chętnie publiczność nas odwiedza i jak różna jest ta publiczność. Także za tę markę ogromnie dziękujemy. Bardzo się z niej cieszymy. No, nie mówię o tym, jak ucieszą się z niej nasi japońscy partnerzy.
Tak, chociaż muszę przyznać, że kiedy usłyszałam od kogoś, kto wystawę już widział, że jest to ekspozycja, której tematem jest ciesielstwo, no, tu spoglądam na kuratora i w tych oczach niech będzie prawda. To nie byłam pewna, czy chcę zobaczyć wystawę o ciesielstwie, bo oczywiście bardzo szanuję rzemiosło. Myślę, że wszyscy mamy już tę świadomość, że akurat takie ginące zawody i profesje zasługują na szacunek, ale żeby oglądać w muzeum, no to bardziej się kojarzy z muzeum etnograficznym, nie do końca z muzeum sztuki, więc no szapoba, panie Dominiku. No,
jest to takie skojarzenie, trzeba powiedzieć, może nie tyle negatywne, co jednak stereotypowe w takiej kwestii związanej z rzemiosłem, że to ciesielstwo wydaje się taką czysto techniczną, można powiedzieć, sztuką tylko i wyłącznie służącą do budowania konstrukcji i tworzenia przestrzeni użytkowych. Natomiast wydaje mi się, że w tym kontekście kultury, a tutaj o tym mówimy, to zupełnie inaczej wybrzmiewa i zupełnie inaczej wygląda. Plus jeszcze dodatkowo kwestie związane z tą japońską precyzją. Ja oczywiście tak upraszczam na potrzeby tego opisu, ponieważ tych elementów związanych z tradycją, z kunsztem, z pięknem, z duchowością, czyli z tymi elementami, które silnie wybrzmiewają w tej wystawie, aranżacji, ale też w tekstach, które się pojawiają w przestrzeni ekspozycji, mi się wydaje, że te wszystkie elementy składają się na taką całość wyjątkową, również w kontekście kultury globalnej.
Tak, to jeszcze do pani dyrektor pytanie, skąd w ogóle taki pomysł, żeby pokazywać ciesielstwo, chociaż to nie do końca jest, cudzysłów tutaj, uczciwe pytanie, ponieważ w muzeum oglądamy już od dawna różne elementy japońskiego rzemiosła. To nie jest dziwny pomysł?
No. Tak, otóż to jest wystawa, która wpisuje się w pewien ciąg. Ten ciąg oczywiście tworzy się naturalnie, spontanicznie, ale od początku działalności Mangi uświadamiamy sobie, że ten fenomen japońskiego rzemiosła, rzemiosła w ogóle, ja mam tu na myśli papier, metal, ceramikę, tkaninę, lakę, drewno dołączyło do tego w sposób naturalny, że to jest coś wyjątkowego. Po pierwsze przez ciągłość tej tradycji. To jest to, czego my rzeczywiście możemy Japonii zazdrościć. Wiele czynników się na to złożyło, ale no cóż, my nie mieliśmy w Europie czy na Zachodzie takiego szczęścia. Ta ciągłość często została przerwana. Tradycja albo zaniknęła, albo trzeba ją rzeczywiście na nowo odkrywać.
No tak, te wszystkie etykiety cepeliowskie, no to są właśnie te skojarzenia, od których rozpoczęliśmy rozmowę. Zresztą ja wcale tak nie myślę, tylko tak. No muszę państwa sprowokować.
Ale to była także nasza wątpliwość, czy nasza obawa. Mhm. I stąd, Dominiku, pamiętasz, myśmy się tak bardzo upierali na to, co z naszej perspektywy było szalenie ważne i jest kolejnym wyróżnikiem, czyli na ten duchowy aspekt, na ten sakralny aspekt traktowania drewna w tym wypadku. wypadku, ale proszę mi wierzyć, że metalu i gliny podobnie w Japonii. Coś, co dla naszych partnerów japońskich wcale nie było oczywiste, a dla nas było od razu wyróżnikiem i rzeczywiście się sprawdziło, bo publiczność na to zwraca uwagę. No więc z jednej strony kolejna odsłona rzemiosła w Muzeum Manga, z drugiej strony tak, według naszych kategorii wystaw, wystawa pytanie etnograficzna, wystawa historii techniki, bo jednak jest tam wiele elementów, które pozwalają nam zrozumieć. Dominik wspomniał o precyzji, niebywałej precyzji tych obróbki drewna, no, która jakoś później przełożyła się na technikę czy technologię. Notabene ta precyzja budziła takie dyskusje ożywione wśród publiczności i to publiczności, jak powiedziałabym, może nietypowej, bo bywali i stolarze, cieśle, jeśli w ogóle jeszcze taki zawód u nas istnieje, inżynierowi, którzy mówili, tego nie da się zrobić ręcznie, to jest niemożliwe. To nas też cieszy, że ta wystawa stała się takim polem dyskusji.
Tak, no i myślę, że jednak zasadnicza sprawa japońskich partnerów, ponieważ to nie jest wystawa wymyślona w głowie dyrektorki, kuratora, tylko opiera się na bardzo poważnej kolekcji.
To no też właśnie, my powinniśmy o tym powiedzieć. To jest wystawa modelowa, jeśli chodzi o współpracę. Dwa muzea. Tu na miejscu nasze muzeum i muzeum Takenaka, Muzeum Narzędzi Ciesielskich w Kobe. To oczywiście momentalnie nadało z jednej strony no, rangę i poziom profesjonalny przygotowania obiektów, możliwości przygotowania. Ja myślę, że Dominik mógłby opowiedzieć o tym, jak myśmy tę wystawę...
Koniecznie.
No, z jednej strony konsultowali, bo ty to robiłeś, prawda, jako kurator, z partnerem, kuratorem japońskim, ale potem jak ona powstawała, kiedy myśmy sobie uświadomili, że no, ich pomoc, ich obecność jest konieczna, żebyśmy w ogóle wystawę mogli zrobić. Także powiedz o tym.
No to,
zaczęło się od wizyty tam w muzeum, czy od rozmów telefonicznych,
takie
konsultacji?
Były takie plany, ale pandemia nam trochę pokrzyżowała, utrudniła nam ten cały proces, który w sumie ponad dwa lata ta wystawa była planowana, projektowana i tworzona i takim elementem kluczowym miał być wyjazd. No ale nie doszedł do skutku, więc nie ma co wracać do tego elementu. Poradziliśmy sobie chyba dosyć dobrze.
W internecie sporo można zobaczyć, więc...
Tak, ale to też chodziło o skalę i zrozumienie sposobu tego, jak Japończycy pokazują, a też i skontrastowanie tego z tym, jak my to chcemy pokazać. Ja pod tym całym doświadczeniem związanym z tą wystawą mam bardzo dobre teraz mniemanie o naszej europejskiej publiczności, bo wydaje mi się, że jednak ludzie w Europie są bardzo wyedukowani, wbrew pozorom, jeśli chodzi o takie ogólne rozumienie sztuki i kultury i ten kontekst duchowy, który my promujemy na tej wystawie, który się pojawia i to wchodzenie do tej istoty w ogóle kultury materialnej, czyli tej tożsamości narodowej, to do czego my tutaj nawiązujemy bardzo silnie w tej wystawie. Mi się wydaje, że w Europie już tego poszukujemy, powracamy do tego, a w Japonii jeszcze to zamknięcie wydaje mi się mogło spowodować, że to nie do końca jest oczywiste.
Z drugiej strony myślę, że jest jeszcze jeden ważny aspekt, którego może nie bierzemy pod uwagę. Na wschodzie, tak bardzo ogólnie już mówiąc, ale nie tylko Japonię mam na myśli, kulturę Tybetu choćby, czy również częściowo Chin, to połączenie ducha i materii jest znacznie ściślejsze niż u nas. My to rozdzielamy, tak się, prawda, na racjonalizm i te wątki metafizyczne. Tam te rzeczy może nawet nie są nazywane, ale są po prostu praktykowane.
Tak, i stąd to oczywiste
my się dopominamy tej duchowości, a ona po prostu dla nich jest.
Tak, i to jest też dla nas wyróżnik, tak jak powiedzieliśmy, tamtej kultury. To jest bardzo ważne. Jeśli mówimy o odbiorze publiczności i tym, jak się reaguje na tego typu wystawy, jak powiedziałam, też nieoczywiste z kolei, to tutaj dobrym przykładem, jak Japończycy wciąż nie są pewni, czy ich kultura w postaci takiego właśnie eksportu się sprawdzi, były pytania naszych gości z Takenaki już teraz po sukcesie wystawy, kiedy zobaczyli wystawę, pytanie, czy warto tę wystawę pokazać na przykład w Paryżu. I to są pytania, które są wzruszające, bo oczywiście, że tak, cóż można więcej powiedzieć. A oni ciągle testują, oni na nas testują. To nie znaczy, że te zbiory nie były pokazywane, bo były, o ile pamiętam, zdaje się, w Nowym Jorku, ale ta wystawa też była takim dla nich polem doświadczalnym. No nie muszę mówić, że przekonali się, że warto to pokazywać.
Tak, wracamy do pracy nad ekspozycją. To może powiemy, tak zmaterializujemy tę wystawę w słowach, co zdecydował się pan pokazać, bo ciesielstwo, czyli jakieś deski, no, tak.
To trzeba powiedzieć, że wspólnie z japońskim kuratorem, z panem Marcelo Nishiyamą, właśnie z Muzeum Narzędzi Siejskich Takenaka w Kobe, dokonaliśmy selekcji, nawet właściwie nie tyle selekcji, co poszerzyliśmy pierwotną propozycję Muzeum Takenaka, z uwagi na to, że tutaj wspólnie z panią dyrektor podjęliśmy decyzję, żeby jednak tą przestrzeń rozszerzyć do dwóch pomieszczeń Galerii Europa Daleki Wschód. No tak, ekspansja.
Tak, to jest przestrzenna, duża wystawa.
Tak, pozwoliła nam trochę zaryzykować i namówić stronę japońską na przysłanie nam, prawda, tutaj kontenerem pokaźnej ilości bardzo ciężkich, ogromnych obiektów. Więc wystawa to przede wszystkim elementy konstrukcji tradycyjnej japońskiej architektury. Głównie jest to architektura sakralna, ale nie tylko. Rzecz jasna, narzędzia ciesielskie, taki podstawowy zestaw, uwaga, 86 narzędzi, który znajduje się w gablocie. Są to tak narzędzia i drewniane, i ze stali. Są to narzędzia historyczne, ale do tej pory również używane współcześnie i do rewitalizacji tradycyjnej architektury japońskiej, ale także przy tworzeniu nowych wersji współczesnej japońskiej architektury przy zachowaniu tej takiej tradycji materiału bliskiego naturze. I także elementy związane z rytuałem, czyli tą taką częścią, można powiedzieć, tym takim dodatkiem, który nas tu najbardziej interesował, czyli tym wymiarem duchowym, wymiarem rytualnym i tym takim ścisłym połączeniem, można powiedzieć, technologii albo techniki z religijnością. I tutaj mówimy o Shinto, a później o buddyzmie Zen.
Tak.
To jest, jak powiadam, wystawa, która nam uświadamia wiele aspektów kultury japońskiej. Ja chciałabym dać taki przykład. My mówimy Takenaka. Takenaka to jest nazwa firmy, dziś współczesnej, bardzo prężnej firmy budowlanej, działającej no, na całym świecie. Notabene firmy, która budowała Muzeum Manga, budynek główny, to jest ważne, więc Takenaka jakby wróciła do nas w nowej odsłonie. Ale także firmy, która zachowując tradycję i szanując tę tradycję, z której sama wyrosła, powołała do życia muzeum, z którym współpracowaliśmy. Ta firma Takenaka od 400 lat działa. Oczywiście nie jako firma budowlana, to znaczy jako firma budowlana, ale posługująca się tradycyjnym drewnem. Gość, który nas odwiedził, prezes firmy, człowiek, który stoi na czele firmy, nosi oczywiście nazwisko Takenaka. I to jest przykład, jak ta tradycja trwa. On, zwiedzając wystawę, podchodził do kilku obiektów, gdzie były inskrypcje i mówił, tak, tu jest nazwisko mojego ojca. To było naszą własnością. Proszę zobaczyć, jak mądrze to działa. Nie tylko w momencie rewolucji przemysłowej gubimy to, co było wcześniej, czy się tego wstydzimy, ale przeciwnie, jest to przedmiotem dumy. I stąd to muzeum istnieje, działa. No nie muszę mówić, że ma się dobrze finansowo i mogło współpracować z nami także jako partner. Dziś mogę to powiedzieć. Tutaj nie było po prostu wypożyczenia obiektów. To było wspólne finansowanie wystawy. To było absolutne partnerstwo, właściwie wzorowe, modelowe. Ale to pokazuje to japońskie myślenie, no bardzo, bardzo różne od naszego.
To prawda. Wyobrażam sobie, że dla kuratora wyzwanie, ale też fantastyczne doświadczenie, pracując właśnie z takim partnerem. I teraz pytanie o to, jak pan konstruował tę ekspozycję. To jest zresztą kolejna pana wystawa w Muzeum Manga i kolejna przepięknie zaprojektowana, nie tylko oparta na wspaniałych obiektach, ale będąca sama w sobie no właśnie projektem, tak mówiąc najprościej, staram się używać niefachowego języka, żeby to było dla wszystkich oczywiste. Od detalu do, no właśnie, do pawilonu herbacianego, który tutaj jest odtworzony.
To oczywiście tutaj można tylko i wyłącznie oczywiście dziękować dyrekcji Muzeum Manga, że takim zaufaniem zostałem obdarzony, bo ta sytuacja, mi się wydaje, że też taka forma, w której ja pełnię rolę kuratora, osoby, która interesuje się Japonią od wielu lat, w szczególności rzemiosłem i kulturą materialną, jako specjalista od wzornictwa, nie tylko polskiego, krajowego, ale także zagranicznego, i osoba, która jest projektantem, czynnym projektantem, tak, który może aranżować te rzeczy, więc dzięki temu mi się wydaje...
Widzi pan w przestrzeni od razu.
Widzę te rzeczy, tak, w przestrzeni, ale też mój dialog polega na tym, że nie wchodzę w interakcję, niekiedy konfrontację z kuratorem dodatkowym, tylko bezpośrednio współpracuję już z dyrekcją muzeum i ustalamy pewną wizję, nad którą wspólnie pracujemy przez długi okres czasu. I tutaj głównym można powiedzieć takim, nie tyle problemem, co takim tematem do przepracowania była kwestia właśnie tej narracji, tej opowieści, o której pani dyrektor mówiła, czyli jak my chcemy wprowadzić naszego polskiego widza. I to jest coś, co również musieliśmy, z czego musieliśmy się jakby tłumaczyć w naszej stronie japońskiej, że my adresujemy ten projekt do widza europejskiego, polskiego, który już coś wie.
A to był jakiś problem, temat?
Znaczy, no, my musimy tłumaczyć, że my mamy też swoją kulturę ciesielstwa tradycyjnego, że...
Ale to jest oczywiste, że takie znaki zapytania i wątpliwości się musiały pojawić,
są,
prawda?
Dlatego, tak jak wspominałem jeszcze przed rozmową, tutaj ten temat właśnie konfliktów związanych z różnicą kulturowego rozumienia pewnych tematów zawsze się pojawia i on jest szalenie ciekawy i szalenie
był
jakby dla nas też.
On jest ale obecny zresztą w naszej pracy. Myśmy sobie bardzo wcześnie uświadomili, że oczywiście mówimy, myślę o kulturze japońskiej, japońskiej sztuce, mówimy o czymś fascynującym, ale o czymś, co trzeba trochę inaczej opowiedzieć zachodniemu odbiorcy wychowanemu w tradycji europejskiej. To jest oczywiste dla nas, ale nie dla Japończyków.
Ale dobrze, no ale co nieoczywistego może być w ciesielstwie? No wiadomo, chodzi o to, żeby zbudować dom na przykład, albo świątynię. No, ale... Gdzie te różnice
kulturowe?
Oczywiście
ciesielstwo, gdybyśmy na to popatrzyli generalnie, to tam wszędzie, gdzie rosły drzewa, tam wszędzie istniała, jeśli może zaginęła, tradycja ciesielska. I można powiedzieć, że z grubsza to wszystko wygląda tak samo. Nam chodziło o wydobycie tego aspektu duchowego, pokazanie tej niezwykłej ciągłości. Uświadomiliśmy sobie także różnice. To jest też typowe dla w ogóle naszego odbioru Japonii. W Japonii wydaje się, że wszystko jest podobnie, a może nawet tak samo, ale zawsze trochę inaczej. To dotyczy i tych narzędzi, i oczywiście sposobu włączenia drewna, wielu szczegółów w tej wystawie. Trzeba to tak pokazać, żeby widza zachęcić, a nie zniechęcić, żeby on sam odkrywał to bogactwo. I tu mieliśmy łatwość z jednej strony, ja to zawsze podkreślam, że partnerem było muzeum, czyli muzeum miało przygotowane obiekty. Myśmy mogli zobaczyć etapy, nie musieliśmy tego sami wymyśleć czy przygotowywać, notabene chyba nie bylibyśmy w stanie, ale to już było gotowe i to pozwalało widzowi pewien proces poznawać. To jest bardzo ważne, bo w przypadku innych wystaw rzemiosła, na przykład papieru, gdzie współpracowaliśmy z papiernikami, z mistrzami, którzy owszem pożyczali utensylia, pożyczali warsztaty papiernicze, ale tak naprawdę musiał być ktoś tutaj, kto to wszystko zbierze. Ja jeszcze, mówiąc o pracy Dominika, chciałabym zwrócić uwagę, że on był kuratorem i aranżerem, no, i twórcą koncepcji.
Ja tego nie
szalenie
nazwałam,
ważne.
Tak, ale to...
To nie zawsze tak jest, jak wiemy, prawda? Mógł ktoś inny aranżować, tu nam bardzo pomaga.
Częściej tak nie jest.
Tak, częściej tak nie jest. To jest jeszcze dodatkowy, jeśli można tak brzydko powiedzieć, element czy osoba, która w tym zespole musi się znaleźć i musi znaleźć wspólny język ze wszystkimi, dogadać się. Tu nam bardzo pomagała Marta Schmidt, która była autorką wizualizacji tego, ale rzeczywiście ten proces przeprowadzenia przez widza, przez wystawę, tak jasny, tak czytelny, oszczędny, to jest oczywiście zasługa Dominika, nie pierwszy raz z nami współpracującego, bardzo świadomego i kompetentnego, ale także właśnie rozumiejącego, jakie wyzwanie przed nami stoi, bo Dominiku, trzeba też powiedzieć, że ty Japonią się interesujesz, ty Japonię dość dobrze poznałeś i jeśli tak można powiedzieć, czujesz ten temat, ten problem.
Oj, bardzo dziękuję w ogóle za te czerwienie się tego, nie widać w radiu.
Wszystko się nagrywa.
Ja chciałem tylko tutaj dopowiedzieć to, co pani dyrektor pięknie rozwinęła. Zawsze zadaję sobie takie podstawowe pytanie, bardzo właśnie takie proste. No, dlaczego w ogóle pokazujemy to, co pokazujemy, prawda? Dlaczego? Dlatego, że to jest japońskie? No to nie wystarczy już. Po prostu mamy naprawdę, europejska publiczność jest świadoma, zwłaszcza w takim mieście jak Kraków, gdzie ludzie mieli okazję oglądać sztukę naprawdę z najwyższej półki. Chociażby nawet to, co pokazywaliśmy w Muzeum Manga przez ostatnie lata. Jeśli chodzi o sztukę japońską, to był Araki, o niedawno Kengokuma, wystawa, która również otrzymała markę Radia Kraków.
To no nie są nazwy. Nudni jesteśmy, to, tak, ale te wystawy po prostu takie są. Mamy innego wyjścia.
To nie są nazwiska, które są można powiedzieć, historycznymi nazwiskami. Są ludzie, którzy naprawdę są w tym momencie uznawani za największych artystów czy projektantów. I trzeba powiedzieć, że budowanie tej świadomości powoduje również, że każda kolejna wystawa staje się wyzwaniem, prawda? Ponieważ ona już funkcjonuje w kontekście tego, co już się wydarzyło, tego, co już było poprzednio, więc dopowiadamy do tej informacji, którą już widz otrzymał.
To jest też metoda, jeśli mogę, nasza, która tak mimowoli się wyłoniła. Przy całej różnorodności działalności i wystaw, szczególnie wystaw, one się układają, nawet trochę same układają. Oczywiście, że my mamy świadomość tego, ale układają w pewne ciągi i cykle. I to, że wystawa Takenaka była po wystawie Kengokumy, to też tłumaczy bardzo wiele, wyjaśnia nam o jego źródłach i korzeniach. Oczywiście. I takie ciągi i cykle to jest taki element porządkujący dynamikę działalności w mandze. A to, o czym powiedział Dominik, to jest bardzo ważne, żeby sobie zadać pytanie, jaki jest cel wystawy? Po co robimy tę wystawę? Może nie wypada mi tego mówić, ale czasem jestem na wystawie i zastanawiam się właśnie, jaki był powód, żeby ją robić. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli taki namysł i refleksję i świadomość tego, co robimy i po co.
Tak, to nie jest miejsce i czas, żeby Państwu opowiedzieć dokładnie, co jest na wystawie, bo chcemy po prostu Państwa zmobilizować, żeby jeszcze do końca tygodnia muzeum odwiedzić. Natomiast tak, żeby ten smak pozostał po rozmowie, to powiedzmy chociaż o kilku obiektach, na przykład o tych pojemnikach z wiórkami.
Tak, no zgadza się tutaj, cieszy się, zwłaszcza wśród młodej tutaj publiczności, cieszy się.
To znaczy, że duchowo jestem bardzo młoda, bo nie mogłam się oderwać od tych pojemników.
Nie mam wątpliwości w ogóle tej kwestii. To pojemniki oczywiście tutaj pani redaktor mówi o takich pojemnikach z tworzywa sztucznego, które przechowują szczelnie zamknięte, no my powiedzieliśmy, że to są trociny, ale profesjonalnie są to stróżyny. Z różnych gatunków, chyba 8 gatunków japońskiego drewna, które jest drewnem wyjątkowym w skali światowej, wyjątkowo stabilnym, twardym, poddającym się obróbce, ale także wonnym, mającym swoje charakterystyczne zapachy, często chociażby cyprys hinoki, czy też cedr sugi. Są to takie gatunki, które są używane do produkcji perfum. Także tutaj można nie dość, że dotknąć, ale również powąchać tych obiektów, ale mamy też, no to chyba taka nasza duma tej wystawy, bo jesteśmy pierwszą poza Japonią instytucją, do której przyjechał pawilon herbaciany.
Do którego można wejść,
w którym można sobie usiąść, w którym można poczuć, w którym można, że tak powiem, zasmakować trochę ducha wabi, czyli tego można powiedzieć takiej estetyki przestrzeni związanej z kontekstem rytuału ceremonii herbacianej. Oczywiście herbaty nie pijemy w tym pawilonie, jest on modelem.
Jesteśmy w muzeum,
tak. ale jest to też jakiś rodzaj kontynuacji, ponieważ Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga posiada swój własny, funkcjonalny pawilon herbaciany. Mało tego, jest zespół, tutaj pani dyrektor może więcej na ten temat powiedzieć, profesjonalistów, którzy zajmują się...
No, w tym pawilonie bez problemu można by było odprawić ceremonię herbacianą. Nasi adepci szkoły Urasankę w Kyoto, najstarszej szkoły ceremonii herbaty w Japonii, świetnie by to zrobili. A o tym pawilonie ja powiem tylko jedno i może o całej wystawie, bo to się przenosi na wystawę. Dwukrotnie odwiedził nas ambasador Japonii, pan Akiabe. przepraszam, pan Miyajima, który raz był w czasie montażu, a raz był już na gotowej wystawie. I za każdym razem obserwowaliśmy jego autentyczne wzruszenie i wyraził się na temat, stojąc przy pawilonie, ale całej wystawy, że prawdziwie czuje się tutaj ducha Japonii. Czy może być większa pochwała, czy nagroda dla naszej pracy i takie poczucie choć przez chwilę, że nie błądzimy, nie pokazujemy czegoś obok tej kultury, tylko ją właśnie, niż takie słowa.
Duch ukryty w drzewach, tradycja i kunszt japońskiego rzemiosła. Tylko do końca tygodnia ta wystawa. Nie przyjmujemy wymówek, po prostu
tę
ekspozycję trzeba zobaczyć, a do rozmowy o Japonii, japońskiej sztuce wracamy w Radiu Kraków Kultura już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj w naszym porannym magazynie Muzeum Manga odwiedzamy i mobilizujemy Państwa do odwiedzin. Ostatnie dni przed nami wspaniałej wystawy Duch ukryty w drzewach, tradycja i kunszt japońskiego ciesielstwa. Dominik Lisik, kurator tej wystawy, jest moim i Państwa gościem oraz dyrektorka muzeum Bogna Dziechciaruk. No to chyba czas najwyższy, żeby Państwu opowiedzieć, co będzie się działo po zamknięciu tej wystawy i w ogóle co na jesień i pierwsze tygodnie przyszłego roku muzeum planuje, na co będziemy Państwa zapraszać. Bardzo proszę.
Zapraszamy już na otwartą wystawę, która nosi tytuł Watanabe Seitei Imaginarium Natury. To jest wystawa, która z pewnością wymaga komentarza, bo Watanabe Seitei to taki artysta japoński, który był w swoim czasie bardzo popularny i w Japonii, i na Zachodzie. Mieszkał 2 lata w Paryżu, to wszystko jest przełom XIX i XX wieku, kiedy w sztuce tak wiele się dzieje, a wpływy japońskie decydują zasadniczo o tym, jaki kształt przybierze sztuka współczesna zachodnia. I w jakiś sposób ten Watanabe Seitei zniknął z powszechnej świadomości. Na pewno to nie jest nazwisko, które w sposób oczywisty kojarzy się nam dzisiaj. Warto go przypomnieć. Jego stosunkowo niewiele jest w zbiorach japońskich, więcej w amerykańskich czy zachodnich. A my zorganizowaliśmy tę wystawę dzięki bardzo szczęśliwej okoliczności, jaką był wspaniały dar. Otrzymaliśmy go od pana Raymonda Milewskiego ze Stanów Zjednoczonych, naukowca, botanika polskiego pochodzenia, który tę swoją miłość do natury, do przyrody rozszerzył także na sztukę o tematyce, no właśnie, tematyce roślinnej i zwierzęcej, jeśli tak można powiedzieć, przyrodniczej, i zdecydował się podarować nam prawie 500 obiektów, głównie malarstwa i drzeworytów owego znakomitego artysty.
Czyli kolejna lekcja tej japońskiego myślenia, japońskiej estetyki, ale już z takiego okresu nieklasycznego. To nie jest ten drzeworyt, który dla którego przychodzimy najczęściej do Muzeum Manga, ale kolejny etap.
Tak, to prawda. Watanabe Seitei, on jest przedstawicielem takiego nurtu, które się nazywa Nihonga, czyli tradycyjne malarstwo japońskie, ale jak popatrzymy na to, to ono już rzeczywiście nie jest tak tradycyjne, jak to było w epoce Edo. On, rzecz jasna, wykorzystuje całą lekcję swoich poprzedników, znakomitą, ale wzbogaconą o świadomość sztuki zachodniej. To jest bardzo widoczne, zwłaszcza kompozycyjnie są to absolutnie zachwycające prace, ale także jeśli chodzi o technikę, styl, posługiwanie się tradycją malarstwa tuszowego, w ogóle malarstwa, które my byśmy powiedzieli wodnego, akwarelowego, to mu przychodzi najłatwiej. I kiedy oglądamy jego pracę, to widzimy właśnie czasem bardzo tradycyjne rozwiązania, a czasem rozwiązania, które nazwalibyśmy szalenie nowoczesnymi, uproszczonymi. Bardzo dużo u niego jest pustej przestrzeni, takiej właśnie typowej japońskiej pustki. To są rzeczy niezwykle różnorodne, ale widać w nich, jak powiedziałam, świadomość artysty, który mieszkał na Zachodzie, który nawet zdobył medal brązowy na światowej wystawie bodaj w 1978 roku, który przyjaźnił się we Francji, w Paryżu i z marszandami, i z artystami. Zachwycali się nim bracia Goncourt. Więc jest
i Stanisław Witkiewicz. Otóż tutaj błysnęłam erudycją, ale mam przed sobą materiały prasowe.
Wspaniały cytat. Te cytaty są zresztą na wystawie. I znów, jeśli mówimy o jakimś porządkowaniu tej działalności Muzeum Manga, która jest bardzo szeroka, to z jednej strony nam to ta wystawa Seiteia dopowiada jakby japonizm, ponieważ pokazuje, jak to się działo w sposób zupełnie naturalny, jak wyglądały te kontakty i wpływy. No a równocześnie jest kontynuacją nurtu natury, który dominuje w sztuce japońskiej w ogóle. I przecież wystawa Takenaki, o której mówiliśmy, też w jakimś sensie się w ten nurt wpisuje. No trudno o bardziej naturalny materiał niż drewno.
Tak, no a potem, to jest wystawa, którą o Seiteiu mówię, będziemy mogli oglądać przez wiele miesięcy nawet, więc tutaj pośpiech akurat nie jest tak bardzo wskazany w przeciwieństwie do wystawy Ciesielstwa, a zaraz potem, no myślę, że publiczność zawsze na takie wystawy czeka i tutaj jak w przypadku Ciesielstwa namawiać nie trzeba, czyli po prostu kimona. Wszyscy pobiegniemy na tę wystawę. Ja, pani dyrektor i pan Dominik Lisik.
Pan Dominik Lisik nie tylko pobiegnie na tę wystawę, ale będzie tam także pokazywał swoje projekty, bo ta wystawa projekty przygotowywana przez naszą koleżankę Joannę Habę, to już nie jest jej pierwsza przygoda z kimonem. W dodatku ona, będąc konserwatorką tkaniny, znakomicie zna i czuje te materie. Jest pomyślana trochę inaczej. To nie są kimona zamknięte w gablotach. To są kimona, które właśnie przypominają nam, że jest to fantastyczny strój, inspirujący także projektantów współczesnych. I może ze względu na obecność Dominika właśnie o tym dzisiaj powiemy, jakby od końca, jeśli można powiedzieć nieładnie, jak się ta wystawa rozwija, bo rzeczywiście udało się zaprosić kilka osób, które inspirują się w swoim projektowaniu kimonem i to jest kierunek tej wystawy i to jest nowum, bo kimona pokazywaliśmy wielokrotnie, ale bez takiego otwarcia na współczesność. Także Dominiku, jak ty to widzisz? Czym jest kimono dzisiaj dla projektanta?
Ja tylko jeszcze, zanim przejdę do tego samego kimona, to chciałbym tutaj powiedzieć, że Asia Joanna Haba, która właśnie zajmuje się tą wystawą, jest kuratorem, ale też aranżacją się zajmuje tego projektu, właśnie ma taki pomysł na takie...
Czyli takie totalne myślenie.
Totalne myślenie i też pomysł właśnie na bardziej modowe pokazanie tego kimona. Kimono, oprócz tego, że w muzeach, takich jak Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej, Manga, czy też Muzeum Narodowe, czy jakiekolwiek inne muzeum, które pokazuje sztukę również w sposób tradycyjny, jest obiektem czasu. Natomiast współcześnie kimono również w Japonii zaczyna powracać w kontekstach modowych, jest obiektem inspirującym różnego rodzaju fenomeny kulturowe poprzez komiks, film animowany, muzykę, powraca do teledysków japońskich gwiazd muzyki popularnej, więc stało się takim, można powiedzieć, nowym kodem kultury, nowym starym kodem, elementem, który zaczyna powracać. Można się zastanawiać nad tym, dlaczego tak się dzieje. Sam podjąłem się próby interpretacji akurat takiego elementu kimona, którym jest haori, czy taka wierzchnia, powiedzmy, kurtka, głównie męski element ubioru. Dlaczego? Dlatego, że jest to obiekt fascynujący, będący jednocześnie znakiem, grafiką, można powiedzieć obrazem, ponieważ kimona są prezentowane na płasko, wykonane są z wąskich fragmentów tkaniny zszywanej w sposób bardzo prosty, geometryczny, formułuje się w kształt takiej litery T i te kimona prezentuje się jak obrazy, jak grafiki. One są zdobione, haftowane, ale z drugiej strony też pełnią funkcję raz odzienia, ale również swego rodzaju konstrukcji, prawda? Budują pewnego rodzaju, można powiedzieć, postawę, bardzo japońską postawę ciała, która wręcz czasem ten materiał wymusza swego rodzaju zachowania, prawda?
Oczywiście. No tak powinno być dobrze skonstruowaną szatą. Te kimona, które pan projektuje, to są projekty takie sztuka dla sztuki, czy można...
No ja jestem na wieki skażony już tutaj duchem form przemysłowych, które są moją pierwszą uczelnią, którą kończyłem, było ich trochę, ale formy przemysłowe i to byłaby zdrada, że tak powiem, ideału, gdybym...
Ale to wspaniale.
Gdybym, ale powiem, to bardziej w duchu Pawłowskiego jest działanie niż może Chudzikiewicza. Tutaj jest kwestia bardziej związana z projektowaniem. Mhm. Te rzeczy same w sobie są atrakcyjne, wizualnie są ciekawe, ale akurat... ta realizacja, którą ja robiłem również na potrzeby wystawy w Muzeum Sztuki Techniki Japońskiej Manga, to 2018 rok. I muszę powiedzieć, że te obiekty są swego rodzaju fuzją takiej funkcji bardziej europejskiej, materiału europejskiego, a kroju tradycyjnego. Także bardzo funkcjonalne ubiory.
To jest bardzo ważne. Jeszcze wróćmy na wystawę, której jeszcze nie ma. Jeszcze nie powiedzieliśmy, 20 listopada będzie wernisaż tej ekspozycji. Myślę, że do tego tematu na pewno wrócimy i z kuratorką wystawy będziemy odrębnie rozmawiać. Ale chyba dwa słowa należałoby powiedzieć o kolejnym darze, który muzeum otrzymało i dzięki któremu ta wystawa będzie się dziać.
Otóż to, obie nasze wystawy, wystawa Seiteya i wystawa Kimon, to jest rodzaj podziękowania, forma podziękowania darczyńcom. Wystawa Kimon opiera się o kolekcję Muzeum Manga, już dosyć sporą, ale przede wszystkim dar pana Kidzu z miejscowości Echizen, który zdecydował się przekazać nam około 200 kimon, posag ślubny, przede wszystkim jego matki, jego rodzinne kimona. To jest też coś, co pokazuje tradycję, pokazuje zresztą rangę kimona, jakkolwiek to jest ubiór zróżnicowany, jak pewnie państwo wiecie, na różne okazje przybiera różne formy, jest różny, jak powiem, stopień formalizacji tego stroju. No niemniej ten dar jest rzeczywiście bardzo cenny. I to jest naszą powinnością. Z jednej strony Muzeum Manga ma ogromne szczęście do darczyńców, bo to nie jest łatwo podjąć taką decyzję. To jest zresztą taka najbardziej, powiedziałabym, piękna i bezinteresowna forma po prostu przekazanie czegoś, co komuś jest bliskie, a ten człowiek wierzy, że w muzeum znajdzie godne miejsce i będzie dobrze wykorzystane. No więc my robimy wystawę, bo to jest ten pierwszy krok, prawda? Podzielenia się tym, co dostaliśmy, z innymi. Tu oczywiście jeszcze wchodzi problem opracowania, przygotowania tego, no ale to już jest powinność muzeum i to można robić w dłuższej perspektywie, w dalszej perspektywie. Natomiast wystawa jest też takim z naszej strony gestem. Chcemy ją zrobić jak najszybciej i tak jak pan Rajmund Milewski przyjechał mimo bardzo złego stanu zdrowia na otwarcie wystawy Seiteya, tak pan Kidzu również odwiedzi nas w dniu otwarcia wystawy. To będzie wielka, wielka radość, więc pokazujemy kimona tradycyjne, ale kimona, które potem przechodzą w taką formę otwartą aż po ich współczesne interpretacje.
Na przykład Dominika Lisika, gościa dzisiejszej audycji również w Radiu Kraków Kultura. Jeszcze powiedzmy, no już dobiega końca, 9 godzina, właściwie już za minutę, więc tego czasu nie zostało wiele, ale powiedzmy, co jeszcze będzie można jesienią oglądać w Mandze, bo wystawy czasowe, no to jest to, co zawsze ekscytuje i by tak rzec napędza te frekwencje. Natomiast pokazy kolekcji, czy właśnie pokazy drzeworytów, to jest taki puls, który bije, prawda? I
też... Od dawna oczekiwano od nas, myślę o Muzeum Manga, jakiejś stałej obecności kolekcji Feliksa Mangi Jasińskiego. Myśmy to absolutnie rozumieli. Oczywiście o stałej, typowej, stałej ekspozycji nie ma tutaj mowy i ze względów konserwatorskich, ze względów przestrzennych i na charakter tej wystawy. Pomyśleliśmy więc, żeby część galerii przeznaczyć na zmieniające się pokazy, ale stałe, przykładów z kolekcji, wybranych obiektów, które będą się odnosiły do wystaw czasowych, tematycznie. Znakomitą okazją na uruchomienie tego pokazu jest właśnie wystawa Seiteia, gdzie pokazujemy i Seiteia, znakomite cztery pory roku, jedyne obiekty w kolekcjach polskich, właśnie z kolekcji Jasińskiego, i przykłady rzemiosła artystycznego, ale także parawany, kimono z motywami roślinnymi i zwierzęcymi. Powiem tylko, że obie te wystawy tworzą absolutnie jednorodną, przenikającą się całość. Zupełnie nie ma tutaj podziału, co jest czym, i dokładnie o to nam chodziło. Także ten patron muzeum, jakim jest Felix Jasiński, będzie tu stale obecny od dzisiaj. To było też marzenie naszych japońskich przyjaciół.
Czyli właśnie z jednej strony wystawy czasowe, z drugiej strony nie tyle stała czasowa wystawa, ona ze względu na papier choćby nie jest
oczywiście możliwa. Także lakę.
Tak, ale jeśli przychodzimy do Muzeum Manga, to chyba jest to naturalne też, że oczekujemy, że drzeworyt japoński będzie można
tak
zobaczyć.
Tak, to było wrażenie niedosytu, myśmy to absolutnie rozumieli, szanowali i mam nadzieję, że ta formuła się sprawdzi. W dynamicznym muzeum wszystko jest dynamiczne, nawet stała ekspozycja.
Tak. A dodam tylko już na zakończenie, że na wystawie poświęconej ciesielstwu japońskiemu także kilka drzeworytów można zobaczyć. Oczywiście pokazują pracę cieśli właśnie przy konstrukcji świątyni chyba. Bardzo, bardzo też piękna praca. Do końca tygodnia ta wystawa Duch ukryty w drzewach. Gorąco Państwu tę ekspozycję polecamy, a potem kimona i czasowy, stały pokaz, czasowy, stały, zmieniający się pokaz japońskiego drzeworytu. To jest bardzo ważne w Muzeum Manga. Bogna Dziechciaruk-Maj, dyrektorka muzeum, Dominik Lisik, kurator ekspozycji. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
To my dziękujemy, zapraszamy do Mangi.
Dziękujemy.
Tu Radio Kraków Kultura.